magazyn komputerowy.
Witamy Państwa. Podobno dzisiaj robimy imprezę. O, przyniosłem już nawet muzyczkę.
Stop. Krzysztof Opieliński.
Nie ma żadnej imprezy. Dzisiaj rozmawiamy tylko o procesorze MMX.
Jerzy Kordowicz.
Specjaliści od elektroniki użytkowej przewidują, że konsole wideo najnowszej generacji mają szansę podbić wielomilionowy rynek, okupowany do tej pory przez pecety.
Tajemnice internetu.
Przesyłanie listów i plików w internecie za pomocą popularnej poczty elektronicznej może czasami nastręczać wielu problemów.
Aktualności.
Wojciech Wiśniewski. Niedawno informowaliśmy o toczącym się w Stanach Zjednoczonych postępowaniu sądowym przeciwko firmie Microsoft. W odpowiedzi na zarzuty wysunięte przez Departament Sprawiedliwości koncern przedstawił 48 stron argumentów. Kolos stwierdza w nich m.in., iż Departament Sprawiedliwości obawiał się strategii firmy mającej na celu zwiększenie internetowej funkcjonalności systemu Windows 95 już w 1994 roku, czyli jeszcze przed podpisaniem dekretu zabraniającego Microsoftowi stosowania praktyk monopolistycznych. Pismo stwierdza również, iż dekret pozwala potentatowi na dołączanie nowych rozwiązań do swoich produktów, nawet jeśli są one oferowane jako osobny czy nawet konkurencyjny software. Integrowanie systemu operacyjnego z internetem jest, według zapewnień giganta, naturalnym i logicznym krokiem w ewolucji programów. Dodatkowo Microsoft argumentuje, iż departament nie jest upoważniony do ingerowania w produkcję oprogramowania. Firma Intel ogłosiła, że do wszystkich procesorów Pentium, zwykłych i MMX, wkradł się błąd tzw. F0. Może on powodować zawieszanie się układów w komputerach pracujących w internecie. Usterką jest jedna nielegalna instrukcja. Nie jest ona wykorzystywana w komercyjnym oprogramowaniu, ale programiści mogą ją umieścić we własnych kodach. Kilka dni później Intel oświadczył, iż wynalazł odtrutkę dla procesorów zagrożonych błędem F0. Antidotum musi być zaaplikowane systemowi operacyjnemu. Więcej informacji znaleźć można w oficjalnej erracie na stronie Intela http://www.intel.com. Firma Cyrix przyznała się do tego, że jej procesory 686 dotknięte zostały tym samym błędem F0 co procesory Intela. Podobnie też jak w Pentium, zwykłym i MMX, usterką jest jedna nielegalna instrukcja powodująca zawieszanie się całego komputera. Konsekwencje Cyrixowego buga są więc identyczne jak w przypadku błędów procesorów Pentium. Cyrix broni się przedstawionymi zarzutami, twierdząc, że ich F0 można wywołać o wiele trudniej, wykonując całą serię legalnych instrukcji, ale wprowadzonych w niewłaściwej kolejności. Plaga usterek nie omija również oprogramowania. Według serwisu News.com tak zwany bug, czyli błąd, wkradł się do Microsoftowego arkusza kalkulacyjnego Excel 97. Program powinien liczby mniejsze od 10 do potęgi minus 307 zaokrąglać do zera. Tymczasem okazuje się, że 10 do potęgi minus miliard, czyli po przecinku miliard zer i 1, jest według niego równe 10. Błąd ten odkrył Dell Anson z Omaha w stanie Nebraska. Matthew Price, Microsoft Office Product Manager, potwierdził istnienie usterki. Stwierdził również, iż firma szuka już rozwiązania problemu oraz że bardzo się przejmuje każdym błędem w obliczeniach. Internetowa przeglądarka firmy Netscape nie jest w pełni kompatybilna ze standardem JDK 1.1. W związku z tym oraz w związku z procesem, jaki firma Sun wytoczyła Microsoftowi, logo Jawy zniknęło z najnowszej wersji 4.0.4 programu Netscape Communicator. Miejsce, w którym się ono znajdowało, jest puste. Według zapowiedzi Netscape'a znaczek wróci na swoje miejsce. Najprawdopodobniej będzie to już w nowej, piątej wersji komunikatora, która ukaże się w pierwszej połowie przyszłego roku. Firma planuje również stworzenie swojej, całkowicie napisanej w Jawie przeglądarki o nazwie Jawagator.
Przesyłanie listów i plików w internecie za pomocą popularnej poczty elektronicznej może czasami nastręczać wielu problemów. Ich przyczyna jest prosta. Standardowy, wyłącznie 7-bitowy zestaw znaków ASCII, który nie pozwala na przesyłanie znaków narodowych czy plików binarnych. Aby nasze listy były czytelne, najlepiej jest więc zrezygnować w nich z polskich ogonków. Gorzej z przesyłaniem programów i plików binarnych, które z reguły obejmują całą paletę 8-bitowego zestawu ASCII, czyli 256 znaków. Jeśli taki plik prześlemy przez internet, to serwery pocztowe po prostu przetłumaczą jakoś nieznane im znaki, a adresat otrzyma bezużyteczną sieczkę. Konieczne są więc metody kodowania i dekodowania, które sprawią, że przesyłka e-mailowa zawierać będzie tylko dozwolone znaki. W praktyce przyjęły się dwa najpopularniejsze warianty metody kodowania i dekodowania przesyłek w internecie. Unixowy UUEncode i nowy standard poczty elektronicznej MIME. Wybór jednego z tych standardów zależy od oprogramowania stosowanego do obsługi poczty elektronicznej. Wadą techniki UUEncode jest występowanie niekompatybilnych ze sobą wersji oraz fakt, że kilka stosowanych przez nią znaków może nie być przenoszonych przez pewne typy serwerów pocztowych. W technice MIME natomiast możliwe jest zintegrowanie w jednej przesyłce różnorodnych form przekazu, tekstu, obrazu i dźwięku. Pliki kodowane w formacie MIME zajmują też mniej miejsca. Jak więc przesłać plik za pomocą poczty elektronicznej? Najpierw należy go spakować programem kompresującym, potem zakodować w formacie MIME, a jeśli program pocztowy nam tego nie umożliwia, należy skorzystać z UUEncode. Jeśli plik jest zbyt duży, należy go też przed wysłaniem rozmontować na części. Jeśli natomiast nasz program pocztowy nie posiada możliwości kodowania dołączonych plików, należy wykorzystać zewnętrzny program kodujący, np. WinCode.
Specjaliści od elektroniki użytkowej przewidują, że konsole wideo najnowszej generacji mają szansę podbić wielomilionowy rynek, okupowany do tej pory przez pecety. Firmy produkujące nowoczesne konsole do gier stawiają dziś na przetwarzanie równoległe. Oprócz głównych procesorów o multimedialne efekty troszczą się specjalne chipy dźwiękowe i graficzne. Wnętrze konsoli nowej generacji jest tak rozplanowane, by przede wszystkim płynnie obsługiwać grafikę obrazu. W Saturnie firmy Sega mieści się łącznie 8 procesorów. Choć oferta konsoli do gier jest bogata i dość różnorodna, niełatwo wybrać z niej coś dla siebie. Często cytowane przez producentów dane techniczne nie są zbyt pomocne podczas wyboru odpowiedniego urządzenia. Zamiast grzebać w szczegółach technicznych, którymi naszpikowane są prospekty, lepiej po prostu własnoręcznie wypróbować każdą konsolę. Zwróćmy uwagę na jakość wytwarzanego obrazu. Warto również sprawdzić, czy dla danego typu urządzenia dostępne są gry odpowiadające naszym gustom. Istotne jest też, by konsola była łatwa w obsłudze. Użytkownicy popularnych gier wideo powinni być przygotowani na to, że wymiana sprzętu na nowy będzie wiązać się ze zmianą ich dotychczasowych przyzwyczajeń. Ci, którzy zdecydują się na PlayStation firmy Sony, staną się posiadaczami urządzenia pozbawionego popularnego gamepada z klawiszami sterującymi oraz przyciskiem wyboru kierunku w kształcie krzyża. Nowy element sterujący ma kształt litery U i trzyma się go w obu rękach, podobnie jak kierownicę. Umieszczone na nim przyciski oznaczone są niekonwencjonalnymi i dość zaskakującymi symbolami. Niektóre z firm, jak na przykład Sega, oferują kilka różnych możliwości sterowania. Do Saturna dostępny jest gamepad, flight stick, kierownica, myszka, gamepad z małym joystickiem oraz adapter dla maksimum 6 graczy. Aktualny wybór tytułów dla poszczególnych konsoli wskazuje docelową grupę odbiorców. Atari, Nintendo, Sega i Sony kładą główny nacisk na gry. Chociaż Saturn Segi idzie o krok dalej. Umożliwia odtwarzanie płyt video CD i foto CD. W ten sposób firma zwraca się z ofertą do grupy wiekowej od 16 do 30 lat. Propozycje Philipsa i Panasonic są natomiast wyraźnym ukłonem w stronę całej rodziny. Mając na względzie ową uniwersalność, większość producentów stawia przede wszystkim na gry. Werner Rudolf, kierownik działu marketingu firmy Nintendo, sądzi jednak, iż to, czy potrzebne są płyty CD do gier, jest kwestią sporną. Optymalny byłby tu Power Cartridge o dużej pojemności. Poza tym płyta kompaktowa jest bardziej narażona na uszkodzenia, a i jej standaryzacja jest wciąż sprawą otwartą. Dystrybutorzy CD-ROM-ów dla komputerów osobistych nie mają wątpliwości, kto wygra walkę o namiętnego gracza. Ilość sprzedanych płyt kompaktowych z grami przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Nic nie jest w stanie zdystansować komputerów osobistych. Ich uniwersalność jest niezaprzeczalna. Producenci elektroniki wykorzystywanej do celów rozrywkowych ripostują. Nie mamy zamiaru włączać się do niekończących się dyskusji na temat multimediów i infostrady. Naszym celem jest robienie najlepszych gier dla konsoli wideo.
Hotline. Dzisiaj rozmawiamy tylko o procesorze MMX. Wprowadzeniu najnowszych procesorów towarzyszy modyfikacja polityki marketingowej Intela, który eksponuje teraz szczególnie przydanie procesorom Pentium elementu rozrywkowego. Hasłem reklamowym jest MMX, czyli Multimedia Extensions.
No, to robimy imprezę, szefie!
Cisza! Chodzi tu przecież o rozszerzenie zestawu rozkazów procesora Pentium, dzięki którym pewne obliczenia, potrzebne głównie przy obróbce obrazów i dźwięku oraz podobnych operacjach obejmujących duże ilości danych, wykonywane mogą być szybciej.
No to polecamy Państwu procesory MMX.
Polecamy, niemniej jednak z pewną uwagą. Otóż muszą sobie Państwo zdawać sprawę z tego, że procesory MMX przyspieszają działanie tylko tych programów, które zostały napisane specjalnie dla MMX. Nowy zestaw rozkazów procesora MMX w niczym nie pomoże staremu oprogramowaniu.
No to jak, szefie? Warto mieć taki procesor MMX, czy nie?
No cóż, zależy to wyłącznie od wykorzystywanego oprogramowania, a procesory pozbawione instrukcji MMX pozostają nadal ciekawą ofertą dla użytkowników.
To nie zrobimy imprezy.
Zrobimy, ale po programie.
Ale fajnie, do usłyszenia za tydzień.
To wszystko na dzisiaj. Program przygotowali Jacek Jędras, Jerzy Kordowicz, Krzysztof Opieliński i Wojciech Wiśniewski. Usłyszymy się w przyszłym tygodniu.